Słuchają Państwo audycji maryjnej prowadzonej przez Rycerzy Niepokalanej. Temat, z jakim dzisiaj chcemy się zmierzyć, Kościół o obliczu Maryi.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Amen.
Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił. Amen.
Z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny. I przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
Co tak naprawdę wydarzyło się w Wieczerniku?
To jest coś, co wszyscy wiemy. Ale myślę, że dobrze jest w gruncie rzeczy o tym powiedzieć, bo Wieczernik to jest takie miejsce, gdzie byli apostołowie, 11, no bo Judasza już nie było. Była Maryja i było pełno strachu. W gruncie rzeczy apostołowie ukryli się przed Żydami, praktycznie uciekli, więc można sobie wyobrazić tych 11 mężczyzn, którzy... No, byli na pewno silni, bo byli rybakami i w gruncie rzeczy są w jednym miejscu, przerażeni strachem, nie wiedzą, co mają robić. Niby Chrystus zmartwychwstał, o czym oni wiedzą, no ale właściwie to tak ciężko.
Czyli zesłanie Ducha Świętego było jakby wejściem w człowieka, wejściem w jego strach, w jego lęk, w jego jakąś niepewność. No, wiemy, że miało jakieś następstwa to zesłanie Ducha Świętego. Jakie są właśnie owoce zesłania?
Przede wszystkim to, że w tym momencie Duch Święty zstępując zabiera strach. Duch Święty zstępując zabiera strach i apostołowie wychodzą. I dla mnie osobiście to jest niesamowite, że w tym momencie oni przestają się bać. Oni wychodzą i zaczynają mówić i jest tak bardzo mocno widoczna jedność Kościoła. Oni nie zastanawiają się, kto ma mówić, co ma mówić. Oni poddają się działaniu Ducha Świętego.
Ciekawą rzeczą jest, że spotykamy w Piśmie Świętym Maryję w dwóch szczególnych miejscach rodzenia się Kościoła. Po raz pierwszy widzimy ją w stajence betlejemskiej przy żłóbku, gdzie rodzi się Jezus Chrystus, która to Maryja rodzi go w sposób cielesny, a następnie na początku Dziejów Apostolskich z kolei widzimy Maryję, która razem z apostołami, razem z 11 apostołami modli się o Ducha Świętego. Modlą się na początku w strachu, ale ta wspólnota Maryi i apostołów jest wzbogacona właśnie przez obecność Ducha Świętego, który ich porusza, który sprawia, że są odważni i wychodzą, aby głosić Ewangelię.
Cały czas mnie zastanawia a propos Pięćdziesiątnicy. Wszędzie mamy do czynienia z jednością osób, które są w Wieczerniku, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu, znajdowali się razem z Maryją, później wychodzą razem, zaczynają głosić razem.
Sytuacja z Wieczernika jest bardzo podobna do opisu budowy wieży Babel. Podobieństwo pomiędzy budową wieży Babel a zesłaniem Ducha Świętego jest duże, chociaż różne w skutkach. Zobaczmy, że przy wieży Babel ludzie również jednoczyli, ale jednoczyli się mając złe zamiary. Byli dumni, unosili się w swojej pysze, chcieli być wyżsi od Boga, dosięgnąć sami własnymi siłami nieba. Natomiast w Wieczerniku apostołowie, znając swoją słabość, swoją niemoc, również się jednoczyli. I teraz działanie Ducha Świętego jest potwierdzone tym, że oni zostali jako jedność, czyli ten Kościół przetrwał, narodził się i przetrwał do dziś. To jest potwierdzenie działania Ducha Świętego. Wiemy, że podczas budowy wieży Babel Bóg rozproszył ich. Oni się rozeszli, zaczęli, Bóg pomieszał ich języki, więc nastąpiło rozproszenie i Bóg właśnie ponownie zwołuje nas, zwołuje lud Boży, aby się właśnie w Kościele jednoczyli.
To jest rzeczywiście ciekawe, o czym tutaj teraz mówimy, dlatego że ważny jest cel. To jest pierwsze. A drugie, ważne jest to, że człowiek może o własnych siłach, ludzkich siłach, próbować coś budować, ale wiemy, że skutek jest później właśnie taki, że nic z tego nie ma.
Niesamowity rys Maryi tutaj ukazuje święty Maksymilian. Może przytoczę to zdanie. Niepokalana jest tylko dziełem Bożym. Jak każde dzieło, jest bez porównania niższa i całkowicie zależna od swego Stwórcy. Ale jest ona zarazem dziełem najdoskonalszym i najświętszym. W tym fragmencie, dość takim dosadnym, Maksymilian pokazuje wielkość Maryi, ale pokazuje też zarazem jej nicość bez Boga. Czym ona jest bez Boga? I tutaj właśnie też porównuje to do apostołów, którzy wiedzieli, że są niczym bez Boga i w takiej pokorze stawali dopiero przed Nim, razem na modlitwie.
Czyli właściwie tak wrócę do wieży Babel. Pycha powoduje rozwalenie wszystkiego. Kiedy zaczynamy ufać sami sobie, nie jesteśmy w stanie zbudować nic, kompletnie nic, wszystko się wali. Natomiast pokora, począwszy od pokory Maryi, przez w jakiś sposób staniecie w prawdzie apostołów, że są przerażeni, że nie są w stanie zrobić nic sami z siebie, powoduje, że zaczynają robić wielkie dzieła Boże. I to święty Paweł pisał, moc w słabości się doskonali. Więc taka świadomość mojej niemocy powoduje, że tak powiem w cudzysłowie, uruchomienie wielkiej mocy Boga.
Tak, no Bóg potrzebuje pustki, aby mógł ją napełnić. I też, też mogę porównywać to do swojego życia, patrząc na moje zamiary, moje intencje, intencje moich działań, mojej aktywności. Więc jeśli ta intencja jest dobra, jeśli podchodzę do tego z pokorą, to powinnam budować. Powinnam budować jedność w środowisku, w rodzinie, we wspólnocie. Powinnam się dogadywać z innymi, tak jak apostołowie w Wieczerniku. Po wyjściu z tego Wieczernika okazało się, że oni po prostu rozumią wszystkich, że inni ich rozumią. Natomiast jeżeli ja modlę się, robię coś i z wszystkimi się kłócę, nikt mnie nie rozumie, nie wiem, mam wrogów wszędzie, no to jakby tu jest rozproszenie, czyli jakby tutaj jest taka refleksja dla mnie, że trzeba się troszkę upokorzyć, tak?
To jedno, a drugie zauważmy też, jaka jest ta obecność Maryi.
Maryja jak zwykle na kartach Ewangelii, czy w ogóle na kartach Pisma Świętego, bo tu mamy fragment z Dziejów Apostolskich, jest cicha. Maryja jest cicha i pokorna. A jednocześnie Maryja jest zawsze świadoma wielkości Boga. Tego, że Stwórca, to co sama wyśpiewała w hymnie Magnificat, wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
No więc właśnie zauważmy, że przy Bożym Narodzeniu Maryja nie mówi nic.
Tak.
Podobnie i tutaj podczas zesłania Ducha Świętego, oczywiście na kartach Bożego Słowa, i to pokazuje, ale jest obecna.
Również pod krzyżem.
Również pod krzyżem. Przyjmuje to, co mówi Jezus.
Także jest obecna, można powiedzieć, w tych najważniejszych momentach, no właśnie, narodzenia Kościoła.
Dokładnie, to może jeszcze te momenty prześledźmy tak pokrótce. Jakie to są momenty obecności Maryi w życiu Kościoła?
No, zaczynając od żłóbka.
Tak,
Maryja rodzi założyciela Kościoła.
Później jest obecna oczywiście przy pierwszym jego cudzie. Następnie już tak zwracając uwagę na narodziny Kościoła, właśnie pod krzyżem, a później w Wieczerniku.
Maryja zawsze obecna, zawsze cicha, ale Maryja świadoma tego, jak dużo, jak wielkie rzeczy może Pan Bóg uczynić. Maryja jest we wszystkich ważnych momentach dla rodzącego się Kościoła. A mamy Kościół o obliczu Maryi. Więc takie trochę powiązanie tych dwóch myśli. I właśnie Kościół o obliczu Maryi, to można powiedzieć, że pierwszy Kościół miał takie typowe rysy maryjne. Był po prostu rozmodlony, słuchający Pana, ubogi i solidarny, tak jak Maryja.
Tak, tak. Duch Święty właśnie uformował Kościół jakby na wzór Maryi. Również obecność Kościoła w świecie, można powiedzieć, że jest podobna do postawy Maryi.
Czyli właściwie Kościół o obliczu Maryi będzie Kościołem zjednoczonym. Jedność Kościoła jest możliwa w momencie, kiedy będzie Kościół o obliczu Maryi.
A jednocześnie obecnym w różnych zakątkach świata, właśnie gdzieś nawet cicho, w jakichś kościółkach, w modlitwie, nie jakoś szumnie, tak jak właśnie Maryja. Nie robimy furory, tylko właśnie taka obecność wśród świata.
To, o czym mówił cały czas święty Maksymilian, jeśli moja wola będzie zgodna z wolą niepokalanej, to na pewno będzie zgodna z wolą Boga.
A więc, drodzy Państwo, wynika, przynajmniej z naszej audycji, że jedność jest możliwa, o tą jedność należy zabiegać i w tej jedności bardzo mocno i skutecznie dopomaga nam Matka Najświętsza. Kończąc tą audycję, chcemy Państwa zaprosić na kolejne. Zostańcie z nami. A tą obecną poprowadzili dla Was
Aneta,
Ilona,
brat Maciej
i ojciec Arkadiusz.
Niepokalane serce Maryi, zacznij swój triumf w moim sercu. Niech jak Ty rozważam i zachowuję w nim wszystkie sprawy Boże. Niech będzie ono jak Twoje serce, wolne od zła. Niech będzie godnym przybytkiem, tabernakulum, namiotem spotkania, mieszkaniem Boga samego. Amen.